Ksiądz Wiktor Szponar, przypomnę, to nasz gość, gość rozmowy dnia Radia CCM. Jesteśmy na łączach internetowo-radiowych. Ksiądz jest w Gdańsku, my w Gliwicach. Rozmawiamy o książce, która pojawi się niebawem na rynku i będzie kontynuacją części pierwszej tej książki, która jest zbiorem wywiadów, świadectw, zeznań osób, które przeżyły śmierć kliniczną i dzielą się swoim doświadczeniem. Ta warstwa duchowa tego zjawiska śmierci klinicznej, doświadczenia bliskiej śmierci, nie jest akceptowana przez wszystkie środowiska religijne. Podnoszony jest argument, że w tematach związanych z doświadczeniem śmierci klinicznej nie ma dosłownych, dokładnych, często żadnych odniesień do tego tekstu źródłowego, do Pisma Świętego, do Biblii.
Tak, myślę, że to jest bardzo ważny temat, przy czym ja bym się nie zgodził, że nie ma, bo często, czy nawet bardzo często się spotykam, że pacjenci, z którymi rozmawiam, w zdecydowanej większości odnoszą się do Pisma Świętego. Trudno to powiedzieć, żeby to było metodologicznie dobre badanie naukowe, bo ja mówię tam powiedzmy około 30 osobach, może 40, z którymi rozmawiałem, z czego w samej książce wywiadów jest łącznie 18. Natomiast bardzo często ci pacjenci rzeczywiście mówią o tym, co mamy w Piśmie Świętym. Bardzo często cytują Pismo Święte. Bardzo często pojawia się taki wątek, że dzięki NDE pacjenci mówią, że dzięki temu mogłem lepiej zrozumieć to, co jest w Piśmie Świętym, że inaczej patrzę na to słowo, które dotyczy tej rzeczywistości po śmierci, które jest opisane w Biblii. Na podstawie, dzięki temu lepiej rozumiem tą treść objawienia w Piśmie Świętym, dzięki temu, co doświadczyła ta osoba w trakcie swojej śmierci klinicznej. Ale oczywiście nie zawsze tak jest. Często jest też tak, że pacjenci mówią o Panu Bogu, ale odcinają się od Pisma Świętego. I oczywiście można sobie zadać pytanie, dlaczego tak robią, czy ze względu na po prostu swój światopogląd. Ale wydaje mi się, że najczęściej ci, którzy przed śmiercią kliniczną i bliskim doświadczeniem śmierci odcinali się od Pisma Świętego, to niewielu z nich dalej to robi po tym doświadczeniu. Natomiast oczywiście są tacy, co dalej nie zmieniają swojego poglądu, to zupełnie zrozumiałe, bo Pan Bóg nigdy nie odbierze człowiekowi wolnej woli. Niemniej ja najczęściej się spotykam już nie z sytuacją, że nie ma odniesień do tego źródła, ale często i na przykład jedna z osób powiedziała wprost, tak bardzo szczerze, że ona spotkała kogoś, kogo by nazwała Jezusem, ale nie mogła nazwać go Jezusem, bo przecież Jezus nie istnieje. I tylko dlatego nie mógł to być Jezus. Ja taką osobę szanuję, to znaczy ja bardzo szanuję takie podejście do sprawy. Dlaczego? Dlatego, że ma wątpliwości, że szuka. Nie chcę na to patrzeć tak zero-jedynkowo. Oczywiście, może jest to jakiś dramat, bo ktoś odrzuca Pana Boga, choć go spotkał. I może tak. Myślę, że ten temat jest dużo bardziej złożony, dużo bardziej skomplikowany. Tutaj już się rodzi bardzo dużo wątków i trudno je w tak krótkim czasie rozrysować. Niemniej, konkludując, zdecydowana większość osób odnosi się do Pisma Świętego, odnosi się do Ewangelii. Zdecydowana większość osób ma takie doświadczenie, że dzięki swojemu NDE lepiej rozumie to, co jest na kartach Ewangelii, a szczególnie u świętego Pawła, na przykład w liście do Koryntian. Bardzo często ci pacjenci zaczynają cytować Pismo Święte albo na przykład jakieś dokumenty Kościoła czy ojców Kościoła, nie będąc nawet tego świadomymi. Ja miałem taką bardzo ciekawą rozmowę, kiedy jeden z pacjentów mówi, dosłownie cytuję sumę teologiczną świętego Tomasza z Akwinu. I ja mówię, ale pan cytuje teraz sumę teologiczną świętego Tomasza z Akwinu. A on na to, przepraszam, a kto to był święty Tomasz z Akwinu? Po takim doświadczeniu ludzie mają już taką bardzo dużą intuicję religijną, bardzo dużą taką wrażliwość, taką duchową. Niemniej oczywiście to doświadczenie nie odbiera wolnej woli, nie zmusza kogoś do wiary. Bardzo często, naprawdę bardzo często część osób albo na skutek wątpliwości odrzuca to doświadczenie, albo właśnie na skutek tego, że to doświadczenie jest niezgodne z ich poglądem, to uważają, że to doświadczenie nie jest prawdziwe. Tak, to już się rzadziej zdarza, ale też się zdarza.
Czyli ze skrajności w skrajność jakby. Ale ja, proszę księdza, chciałbym jeszcze poprosić o kilka przykładów, bo mówił ksiądz o odniesieniach do Biblii. Proszę osadzić je rzeczywiście w kontekście Pisma Świętego, tak obrazowo, radiowo powiedzieć o przykładach tych osób, które doświadczyły śmierci klinicznej. Gdzie są wspólne wątki między tym doświadczeniem, a między tym, co jest napisane w Piśmie Świętym?
Takimi najbardziej charakterystycznymi elementami NDE to oczywiście jest, no po pierwsze fakt, że jest życie po śmierci, że w momencie śmierci nasze życie zmienia się, ale się nie kończy. To taki najbardziej najbardziej oczywisty wniosek z tego doświadczenia. Druga rzecz to spotkanie z Bogiem po śmierci, bezpośrednio po śmierci. Sąd szczegółowy, który oczywiście powstaje w teologii katolickiej, w tradycji, ale na podstawie Biblii. Trzy ostateczne rzeczy, czyli doświadczenie czyśćca, piekła i nieba. To myślę, że jest ważne, bo dzisiaj generalnie mówimy w popkulturze o raju, o niebie, a zapominamy o tym, że też jest piekło, że też jest czyściec. O tym mówią pacjenci po bliskim doświadczeniu śmierci. Oczywiście możemy dyskutować o czyśćcu w kontekście Księgi Machabejskiej i tak dalej, ale to może nie poruszajmy dzisiaj tego tematu. W każdym razie doświadczenie nieba, piekła albo czyśćca, spotkanie się z Bogiem, również spotkanie się ze swoimi bliskimi zmarłymi. No ale najważniejsze myślę, że to jest to doświadczenie życia po śmierci, jako po prostu faktu. Święty Paweł na przykład pisze, czy Ewangelie piszą o tym ciele, którym my zmartwychwstaniemy. O ciele, które z jednej strony jest ciałem. Pan Jezus po zmartwychwstaniu je kolację z apostołami na brzegu jeziora. Ale z drugiej strony jest to inne ciało, ciało duchowe. Ciało uwielbione, będzie pisał święty Paweł, to znaczy ciało, które Pan Jezus na przykład przechodzi pomimo drzwi zamkniętych. Tak? To jest ciało, w którym święty Tomasz Niewierny w ten bok Pana Jezusa będzie chciał włożyć palec, żeby dotknąć ciała Jezusa po zmartwychwstaniu. I pacjenci, relacjonując, rzeczywiście piszą o tym, że to jest bardzo trudne do pisania, to ciało człowieka po tej drugiej stronie, że to nie jest to samo ciało, ale z drugiej strony jest to samo ciało. Bardzo często, i to już poza Pismem Świętego, ja patrząc na mistyków, na przykład świętą Faustynę, która pisze w swoim dzienniczku, że porównując relacje pacjentów po bliskim doświadczeniu śmierci z mistyką chrześcijańską, z objawieniami, z tym, co piszą właśnie święci, to jest ogromne podobieństwo. Bardzo często przejawia się motyw tego właśnie ciało duchowe, tak możemy powiedzieć. Druga rzecz, nowy czas. Wszystko się dzieje poza czasem. Nowa jakby przestrzeń, nowa rzeczywistość, nie do opisania. Pacjenci bardzo często mówią, że nie są w stanie opisać tego, co tam widzieli, że to wszystko to jest jedna wielka karykatura tego, co tam jest naprawdę, bo to jest w innym wymiarze. I wydaje mi się, że to też warto podkreślić. No a przede wszystkim cała ta określona struktura bliskiego doświadczenia śmierci jest zgodna z chrześcijańską wiarą w życie wieczne.
Halo? Jesteśmy?
Tą pierwszą częścią jest bliskiego doświadczenia śmierci, jest obserwacja swojego ciała, no, powiedzmy spod sufitu, czyli fakt, że jest dusza i ciało. Tak? To jest ewidentnie bardzo chrześcijańskie, tak? Że mamy ciało i mamy duszę. Później mamy ten słynny ciemny tunel i światło na końcu tunelu. Tym światłem zazwyczaj, prawie zawsze jest to osobowy Bóg. Pacjenci doświadczają totalnej, bezwarunkowej miłości, doświadczają akceptacji, takiego przytulenia. I to spotkanie z Bogiem jest takim najpiękniejszym momentem w życiu. Później następuje tak zwany film z życia, na podstawie której, a więc pacjenci w świetle Bożej miłości widzą swoje dobre i złe uczynki, swoje życiowe decyzje i drobne rzeczy i wielkie i obserwują to z takiej Bożej perspektywy. Ogromne znaczenie mają intencje i to, w jaki sposób budowaliśmy w życiu relacje. No i na podstawie tego filmu z życia jest piekło, niebo albo czyściec. I ten, jeśli pacjenci opisują piekło, to dokładnie tak jak to mamy w Ewangelii czy w Piśmie Świętym, bardzo tak no, uczciwie, ja bym powiedział, ale też tak no, powiedzmy brutalnie, tak, że piekło naprawdę jest piekłem i przede wszystkim, że piekło jest. I nie chodzi o to, żeby straszyć ludzi piekłem, tak, ale chodzi też o to, żeby nie odrzucić tych kart Pisma Świętego, które mówi również o tej rzeczywistości piekielnej, bo ono jest po prostu. I największym sukcesem szatana jest to, że dał przekonać świat, że go nie ma. A pacjenci, część z tych pacjentów, którzy ma bliskie doświadczenie śmierci, ma doświadczenie piekła i mówią, nie, naprawdę w Ewangelii to, co mówi o diable, to jest prawda. Tak, święty Pan Jezus nieraz mówi, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. To mamy też to piekło. I później to spotkanie, no, opis raju czy opis nieba, tych niesamowitych kolorów, barw, szczęścia, miłości, spotkanie ze swoimi bliskimi zmarłymi. Znaczy ta teza w ogóle, że my po śmierci spotkamy się z naszymi bliskimi zmarłymi, że my zachowamy osobowość, tak, że będziemy osobą w tym sensie. Jest bardzo chrześcijańska. Na przykład buddyzm, czy niektóre odłamy New Age, czy ezoteryzmu mówią na przykład o rozpłynięciu się, no, może nie o buddyzm, hinduizm bardziej, o rozpłynięciu się w jedności, w jakiejś, że moje ja się rozpływa w ja bóstwie. Pacjenci o czymś takim w ogóle nie mówią. Mówią, zachowasz swoją odrębność po śmierci, swoje osobowe ja i twoi bliscy zmarli, z którymi się spotkasz, też zachowują swoje odrębne ja. To, oczywiście dla nas to może brzmi, to są oczywiste rzeczy, ale patrząc na różnego rodzaju z całego świata wyobrażenia życia po śmierci, to myślę, to wcale nie jest takie oczywiste.
Ja oczywiście przeczytałem księdza książkę, bardzo ciekawa, wciągająca lektura. I tam bardzo często w zeznaniach osób, które udzieliły księdzu wywiadu na temat swoich doświadczeń śmierci klinicznej, padają stwierdzenia w rodzaju: nie jestem w stanie tego dokładnie opisać słowami. Nie jestem tego w stanie wyrazić, ponieważ ludzkie słowa, to o czym też ksiądz mówił chwilę temu, są nieadekwatne do tego, co tam się przeżywa.
Rzeczywiście nie da się udowodnić życia po śmierci i na pewno nigdy nie powiem, że ja w swojej pierwszej czy drugiej książce poprzez to tytułowe, to logiczne śledztwo udowodniłem życie po śmierci. Absolutnie nie. Ja co najwyżej zbieram jakieś tam poszlaki, które próbuję złożyć w całość i tylko tyle. Nie roszczę sobie prawa, że właśnie ta publikacja Życie po śmierci, to logiczne śledztwo, część pierwsza czy druga, że to jest dowód na istnienie Pana Boga. Ja teraz za 2 tygodnie opublikuję na łamach wydawnictwa Fronda dowód, że Pan Bóg istnieje, że życie po śmierci istnieje. Proszę, czytajcie. Nie, to byłoby kłamstwo i to z mojej strony takie bezczelne kłamstwo, graniczące nawet ze świętokradztwem. Nawet bym tak powiedział. Natomiast jeśli chodzi o tą cechę, o której Pan wspomniał, rzeczywiście pacjenci mają bardzo dużą trudność w opisaniu tego życia po śmierci, dlatego że tam są inne wymiary. To jest w ogóle poza czasem. Jak opisywać rzeczywistość, która jest poza czasem? My nie mamy takiego doświadczenia tutaj na Ziemi. Zdecydowanie jest to. Pacjenci bardzo często powtarzają, że to, co oni pisują, to jest jakaś jedna wielka karykatura, jakaś. Próbują, no bo ich o to na przykład poprosiłem, ale to wszystko jest jakaś karykatura tego, co jest tam po śmierci. Natomiast co do wieku, to też jest ciekawe, że ci pacjenci generalnie są ze sobą zgodni, że pacjenci, których się, czy nie, przepraszam, nie pacjenci, tylko bliscy, których oni spotykają po tej drugiej stronie, zazwyczaj są w wieku około 30 lat, czyli w sile wieku. To ciekawe, po pierwsze, że jest ta spójność tych relacji i wszyscy mówią o tych około 30 lat życia. Po drugie, rzeczywiście to też jest bardzo spójne, bo na to pytanie święty Tomasz z Akwinu, czy na przykład święta Faustyna, odpowiada podobnie, że to jest około 30 lat, przy czym, i tu trzeba to podkreślić, my mówimy 30 lat, ale tak naprawdę to wszystko jest poza czasem, o czym już sobie powiedzieliśmy. Po drugie, to ciało to też nie jest takie ciało, jakie my mamy tu, to jest już ciało uwielbione. Więc to 30 lat to też jest taka niesamowita karykatura, tak? jakieś takie wręcz wulgarne, bym powiedział, opisanie tej rzeczywistości naszym aparatem pojęciowym, który jest bardzo ograniczony tutaj na Ziemi, czegoś, co jest po tej drugiej stronie. Więc gdyby mówić tym naszym bardzo ograniczonym możliwościami poznawczymi, to pacjenci określają i są z tym zgodni, że to jest około 30 roku życia, ale bardzo mocno podkreślam, no, że jest to ta jakaś karykatura, że my tym aparatem pojęciowym, umiejętnościami intelektualnymi, poznawczymi, które my mamy tu, chcemy określić coś, co jest po tamtej drugiej stronie, a to jest wręcz niemożliwe. Więc tyle wiemy na ten temat.
Nieprawdopodobne też są świadectwa na łamach tej książki, które mówią o tym, że osoby, które przeszły na drugą stronę, doświadczyły tego życia po śmierci, życia po życiu, czy też po prostu śmierci klinicznej, one nie chcą wracać na Ziemię. One bardzo często jakby kwestionują sens powrotu, doznają tam takiego rodzaju ekspresji, takiego rodzaju wrażeń, że właściwie wszystko to, co działo się na Ziemi, mogłyby te osoby zostawić i nie wracać, niezależnie od tego, co na tej Ziemi się dzieje, czy rodzina jest w potrzebie, czy okoliczności rozstania z tą ziemską rodziną, z tym ziemskim czasem były tragiczne i trudne. Te osoby w wielu przypadkach nie chcą po prostu wracać, proszę księdza.
Tak, to rzeczywiście jest niesamowite, że człowiek po 10, 15, 20 latach, który mówi o powrocie do swojego ciała, ma łzy w oczach i mówi, że wolałby tam zostać, po tamtej drugiej stronie. Kiedy ja to analizuję i myślę, czy to możliwe, bo zakładając tak od strony krytycznej, tak, czy to zjawisko mogłoby być jakimś zjawiskiem psychologicznym czy psychiatrycznym, czy to mogłoby być jakieś przywidzenie, coś a la Fata Morgana, to wydaje mi się, że wręcz nieprawdopodobne jest to, żeby ktoś po jakimś przywidzeniu był w stanie rozpłakać się po kilkunastu latach, a nieraz jestem świadkiem takiej sytuacji. Więc nawet jeśli powrót do ciała jest przykry, to nieraz ludzie się na to decydują. Czasami mogą się na to zdecydować i decyzja zależy od nich, ale bardzo często, czy może nawet częściej niż rzadziej, jest tak, że ta decyzja nie zależy od nich i po prostu coś tam zobaczyli, ale muszą wrócić tutaj na ziemię i też mają później poczucie, to jest też taka stała cecha, że osoby po NDE mają takie poczucie misji, że tutaj na ziemi coś mają jeszcze do spełnienia.
Ksiądz rozmawiał z wieloma osobami, tak jak mówiliśmy dosłownie chwilę temu, które doświadczyły śmierci klinicznej, z Polakami także. Jakie to są osoby? Jak się z nimi rozmawia? Jaki wpływ na ich życie, na ich poglądy miało to charakterystyczne doświadczenie życia po życiu, życia po śmierci? No jest tam rozmowa z człowiekiem, z panem Andrzejem, który zdaje się jest zagorzałym kibicem, wywodzi się ze środowiska kibicowskiego. Czy to doświadczenie śmierci klinicznej miało wpływ na przykład na jego osobowość i na osobowość innych ludzi?
Tak, wspomina pan o panu Andrzeju Dówku, który rzeczywiście jest związany do dzisiaj oczywiście ze środowiskiem kibicowskim i chyba jest na każdym meczu Lechii Gdańsk. Pyta się pan, jak wpływa to doświadczenie na życie osób, które to doświadczenie mają. Najczęściej jest tak, że przeżywają jakieś ogromne nawrócenie, zaczynają czytać Pismo Święte, szukać, próbować zrozumieć tego, co doświadczyły po tamtej stronie. Bardzo często dochodzi do jakichś nawróceń, ale oczywiście też nie zawsze. Jeden z pacjentów, z którymi rozmawiałem i którego wywiad też jest w książce, jest ateistą i uważa, że to, czego doświadczył, nie jest żadnym dowodem na istnienie Pana Boga, tylko wręcz przeciwnie. Ja takie osoby oczywiście też szanuję i takie wywiady też są w książce. Bo drogi ludzi po ND nieraz są różne, ale prawie zawsze jest tak, że mniej lub bardziej ktoś był wierzący, a po tym doświadczeniu przechodzi ogromne nawrócenie. Na przykład jeden z pacjentów, z którym rozmawiałem, wybudował pierwszą w Polsce kaplicę pod wezwaniem świętej Faustyny w roku 97. Między innymi na skutek tego doświadczenia przestał pić alkohol, przyszedł na wrócenie teraz dla kilkudziesięciu tysięcy osób walczących z nałogiem alkoholowym lub z innymi używkami, organizuje spotkania. Więc te nawrócenia nieraz są naprawdę bardzo, możemy powiedzieć, spektakularne, ale to nie jest reguła. Często jest też tak, że osoby po prostu gdzieś w cichości swojego życia, w swoim mieszkaniu przeżywają to nawrócenie, a czasami jest tak, że odrzucają i uważają, że to nie było prawdziwe. Może też tak było, ja tego nie oceniam. Więc drogi są bardzo różne, ale zazwyczaj jest tak, no to tak na oko oceniając 80 kilka procent, to są osoby, które po tym doświadczeniu przechodzą głębokie nawrócenie, zaczynają studia, na przykład studia psychologiczne, ale bardzo często też studia teologiczne. To jest kilka takich rozmów właśnie w książce, że ktoś zaczął, żeby lepiej to zrozumieć, zaczął studiować teologię i został na przykład nauczycielem religii w szkole, bo po prostu skończył studia teologiczne, żeby lepiej to zrozumieć. Jeden z księży, który miał takie doświadczenie, mówi też, że studiując teologię w seminarium, stopniowo zaczął lepiej rozumieć to, czego doświadczył po tamtej stronie.
Ksiądz Wiktor Szponar, autor książki Życie po śmierci, teologiczne śledztwo, książki o doświadczeniu śmierci klinicznej. Niebawem, tak jak mówiłem, na rynku ukaże się druga część tej publikacji za sprawą wydawnictwa Fronda. Możemy zdradzić, co znajdziemy w środku tej kolejnej książki w tekście?
W drugiej części znajdą się już same wywiady. W drugiej części jest 15 wywiadów z 15 osobami, które przeżyły bliskie doświadczenie śmierci, które miały takie doświadczenie tego, co jest po tej drugiej stronie najprawdopodobniej. I podzieliły się ze mną i z Państwem swoim doświadczeniem tego, co zobaczyły po tej drugiej stronie. W pierwszej części, poza trzema wywiadami, jest przede wszystkim taka analiza teologiczna, epistologiczny tego, o czym mówią pacjenci. W drugiej części to już są same wywiady.
Ksiądz Wiktor Szponar z Gdańska, choć urodzony w Sosnowcu, rozmawialiśmy przez internet, dzięki radiu cały region mógł wysłuchać tej rozmowy. Raz jeszcze księdzu dziękuję za rozmowę, no i pozdrawiamy z Gliwic.
Bardzo serdecznie dziękuję za wywiad i za tą rozmowę. Dziękuję za zaproszenie do studia. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.